Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Tak naprawdę jest to ostatnia niedziela Wielkiego Postu. Niedziela, w której jak gdyby za taką patronkę cerkiew obrała świętą Marię Egipcjankę. Ja myślę, że postać tej świętej jest chyba w większości z nas znana. I myślę, że jeżeli chodzi o życie jej, to dzisiaj się nie będziemy na tyle skupiać na jej życiorysie, bo można go też przedstawić nawet w kilku słowach. Resztę można na pewno doczytać, bo jest dużo teraz wydań żywotów świętych i jej życia. Zresztą nie jesteśmy raczej pierwszy raz, większość nie przeżywa tej niedzieli po raz pierwszy, więc myślę, że już był kontakt taki i osłuchaliśmy się z żywotem. Można jedynie podkreślić to, że każda z niedziel Wielkiego Postu o czymś nam mówiła, do czego zachęcała. I ten, co o czym świadczy ta niedziela i ta postać, o której się dzisiaj mówi, świadczy o tym przede wszystkim, że na pokajanie nigdy nie jest za późno. Jest to święta Maria Egipcjanka, jak wiemy, prowadziła życie bardzo, byśmy powiedzieli tak dosadnie, rozpustne. I wydawałoby się, tak jak czasami oceniają ludzie, niektórych innych ludzi, że już wręcz stawiają na jakimś krzyżyk, bo na tym to już nie ma nadziei, że się zmieni. Okazało się, że jednak Pan Bóg inaczej zupełnie patrzy na to wszystko i nie patrzy tak jak my, nie naszymi oczami, na szczęście. I święta Maria Egipcjanka pokajała się, nawróciła się po tym, jak udała się do Ziemi Świętej, gdzie wiemy, że nie mogła wejść do cerkwi, jakaś siła jej nie pozwalała i tak dalej. Ja już nie będę streszczać dzisiaj jej żywota. W każdym bądź razie ona postanawia po wizycie w świątyni Grobu Pańskiego, po tym jak zdała sprawę, że przez jej grzechy nie może tam wejść, zmienia radykalnie swoje życie. I to jest już nam przykład dobitny tego, co to znaczy pokajanie. Samo słowo pokajanie to nie oznacza tego, że mówię, że kajuś, że coś tam zrobiłem i żałuję, ale ono ma znacznie głębszy sens, to słowo. Jest to greckie słowo metania, a metanoo po grecku oznacza, że zmieniam sposób myślenia. I tu widzimy, że zmienia się sens tego słowa. Jest o wiele głębsze, o wiele mocniejsze. I prawdziwe pokajanie to to, kiedy właśnie tak jak święta Maria Egipcjanka, jeżeli robiliśmy coś w życiu bardzo złego, nagle dochodzi do nas, jak bardzo jesteśmy, jak nisko upadliśmy i wstajemy, robimy zwrot o 180 stopni. I taki przykład właśnie takiej postaci jak święta Maria mówi nam też o tym, że nigdy nie wolno wątpić, że jakby nisko człowiek nie upadł, zawsze może wstać, dopóki żyje. I ponieważ jest to tak, jak już mówię, końcówka praktycznie postu, a więc też jest to taka nadzieja i wskazówka dla tych może, u kogo tam się niezbyt udawało do tej pory jakoś popościć, czy wziąć się za siebie, więc mamy jeszcze tych kilka dni, które należy wykorzystać tak jakoś maksymalnie najbardziej, i zobaczymy, że nawet te kilka dni dadzą na pewno efekt wielki. I każdy to poczuje, że jak to mówią święci ojcowie, duszy nie da się oszukać. Możemy kogoś próbować oszukać siebie, to nie bardzo się opłaca, krótko mówiąc, bo co z tego wyjdzie. Ja na dzisiaj przygotowałam takich kilka krótkich tekstów. My tu już kiedyś mówiliśmy o pojęciu Wielkiego Postu, pojęciu krzyża w nauczaniu świętego Jana Złotoustego. I tak jak wtedy mówiłam, że święty Jan jest nazywany często przez cerkiew Janem od pokajania, czyli tym, który głosił pokajanie, więc idealnie pasuje do naszego tematu. A są to też teksty jego i myślę, że bardzo zasługują na to i jest jak najbardziej odpowiedni moment, żeby je przytoczyć. Otóż święty Jan Złotousty, on napisał bardzo, bardzo wiele tekstów, dużo listów. W większości jego dzieła też to albo dotyczą egzegezy Pisma Świętego, czyli takiego tłumaczenia Pisma Świętego. Są to też część, są to homilie, czyli takie kazania, które ludzie spisywali, słuchając go, i później zostały wydane. Są też listy. I jest taki list piękny świętego Jana do jednego z jego przyjaciół, do mnicha Teodora. Ten mnich Teodor był to tak jak jednym z mnichów, któremu nagle coś się odmieniło. Poznał pewną kobietę i postanowił, że jednak rzuca to wszystko, wychodzi z monasteru, się ożeni i tak dalej. I bardzo o niego się też martwił święty Jan, bo go znał. I jest właśnie kilka przykładów, tu przytoczymy. Ja myślę, że każdy może je dosłownie wziąć do siebie, bo większość rzeczy, które się przydarzają komuś tam, są jednak nam wspólne, bo człowiek z natury mało czym się jeden od drugiego różni. Z natury wręcz się nie różnimy. I tu, żeby za dużo już nie mówić od siebie, ja myślę, że święty Jan o wiele piękniej to opowie, więc widzimy, że, czyli mamy postać mnicha Teodora, który upadł, można powiedzieć, w wielki grzech, i jak go próbuje z tego podnieść i zachęcić do powrotu święty Jan. Jest to, czyli też podobna sytuacja mamy, dlatego się odwołuję do świętej Marii Egipcjanki, która bardzo nisko upadła w życiu, a jednak nie straciła nadziei na Boże miłosierdzie, i widzimy, jak później wysoko, do jakiego wysokiego stopnia duchowego doszło. I tak zaczyna swój list święty Jan. Mówi, zatytułowany jest to list do mnicha Teodora, zamierzającego opuścić klasztor, pojąć żonę i zająć się sprawami świata. Gdyby łzy i westchnienia dały się wyrazić pismem, pełny ich list wysłałbym do ciebie. Płaczę bowiem nie dlatego, że nie jesteś przedmiotem ojcowskiej troski, lecz że się wykreśliłeś z listy braci i podeptałeś nawiązany z Chrystusem układ. Przed tym drżę, nad tym boleję, tego się lękam, wiedząc, że wzgarda tych rzeczy gotuje wielką karę tym, którzy się oddalili na tę świętą służbę i przez lekkomyślność porzucili swój obowiązek. A że wielka czeka ich kara, wynika to z natury rzeczy. Zwyczajnego bowiem człowieka nikt nie oskarży za porzucenie służby, ale kto raz został żołnierzem, ten na dezercji przyłapany poniesie wielką odpowiedzialność. I jest taki podtytuł: Mimo upadków nie ustać w walce. Niestraszne jest, drogi Teodorze, upaść w walce, lecz pozostać w upadku. Nie jest groźnie otrzymać ranę w walce, lecz załamać się i ranę zaniedbać. Żaden kupiec po rozbiciu okrętu i stracie towaru nie przestaje podróżować morzem, lecz na nowo przemierza fale i szerokie tonie, aby powetować stracony majątek. Widzimy też, iż atleci otrzymują wieniec po wielu upadkach i również żołnierz po ucieczce staje się dzielnym wojownikiem i bije wrogów. Wielu jest też takich, co wskutek katuszy upadli i zaparli się Chrystusa, lecz podjęli na nowo walkę i zyskali wieniec męczeństwa. Gdyby któryś z nich wskutek pierwszego upadku popadł w zwątpienie, nigdy by nie zebrał owocu dóbr następnych. Przeto i ty, miły Teodorze, choć cię nieprzyjaciel usunął z placówki, nie załamuj się, lecz powstań dzielnie i wróć na miejsce, z którego wyszedłeś. Nie uważaj za haniebny po takim ciosie powrót, bo nie ganisz żołnierza, gdy wraca z walki zraniony. Hańbą dla niego byłoby rzucenie broni i ucieczka daleko od nieprzyjaciół. Jak długo kto pozostaje w walce, choćby odniósł ranę i nieco się cofnął, nie spotka się z zarzutem, chyba tylko u ciemnych i ze sztuką wojenną nieobeznanych. Ci bowiem, co nie walczą, nie odnoszą ran, a ci, co dzielnie się biją z wrogami, czasem otrzymują rany i upadają, jak to się teraz tobie zdarzyło, bo kiedy usiłowałeś zabić węża, zranił cię swoim ukąszeniem. Lecz bądź dobrej myśli i trzeźwy, a z rany nawet ślad nie pozostanie. Co więcej, za łaską Bożą zetrzesz głowę złego ducha. I to myślę, że jest chyba zrozumiane i dość jasne. I widzimy też w tym wielką taką miłość świętego Jana i zachęcenie do tego, żeby co by się nie działo, tak jak on mówi, tylko że jeżeli żołnierz był na wojnie, i to jest takie porównanie do chrześcijanina, który toczy taką wojnę cały czas z wrogiem, którym jest diabeł, to dziwne by było, żeby wrócił z wojny bez rany. Jeżeli by wrócił nieraniony, to znaczy, że albo unikał gdzieś tę bitwy, chował się za kimś i udawał, albo uciekł po prostu z pola walki. Więc tak samo on tu mówi, że jeżeli człowiekowi się przydarzy upaść w jakiś grzech, to jak najszybciej powinien wstać i nie wątpić i nikt go za to nie zgani. I tak dalej mówi, gdzie jest dobro, tam bardziej atakuje szatan. Niech cię to nie niepokoi, że wnet i od samego początku dałeś się usidlić. Dostrzegł bowiem, i to szybko dostrzegł duch złośliwy, twą cnotę i z wielu znaków przeczuł, że jego dzielny przeciwnik będzie wzrastał w siły. Zdawał sobie sprawę, że ten, co tyle przeciw niemu dołożył wysiłków, gdy wytrwa, pokona go z łatwością. Dlatego się spieszył, czuwał i powstał przeciw tobie, a raczej przeciw swej głowie, jeśli jednak będziesz chciał dzielnie się opierać. Któż nie podziwiał twej szybkiej, szczerej i gorącej zmiany ku dobremu? W pogardzie miałeś uczty, za nic nie uważałeś bogate szaty i przepych. Całą pilność z mądrości pogańskiej przeniosłeś na Słowo Boże. Tu oczywiście odnosi to do postawy jeszcze tego mnicha Teodora, zanim poszedł do monasteru, czyli mówi, że wcześniej przecież wszyscy podziwiali, że tak łatwo wszystko to rzuciłeś i udałeś się do monasteru. Dnie poświęcałeś czytaniu, noce modlitwie, nie chełpiłeś się ojcowską godnością, nie pragnąłeś bogactw, służenie braciom miałeś za coś wyższego od wszelkiego szlachectwa. Gniewało to złego ducha i pobudzało go do gwałtowniejszej walki, ale nie zadało śmiertelnej rany. Choć cię po dłuższym czasie, po licznych postach, pracach i ćwiczeniach powalił, nie powinieneś się zniechęcać, gdyby kto nawet po tylu wysiłkach, trudach i zwycięstwach uważał to za bardzo wielką szkodę. Ponieważ powalił cię w zbroi, sprawił, że cię uczynił dzielniejszym do walki. Ów dziki pirat uderzył na ciebie wypływającego z portu, a nie wycofującego się z pracy z napełnionym okrętem. I jak ten, co napadłszy silnego lwa, dotknie tylko jego skóry, a jemu samemu nic nie zrobi, lecz go podrażni, mocniejszym i do złapania trudniejszym uczyni, taki wspólny wszystkim wróg, usiłując zadać głęboką ranę, chybił celu i do czuwania i postów skłonniejszym cię uczynił. Też to widzimy, że święty Jan uczy nas takiego, byśmy powiedzieli, wyciągania wniosków z tego, jak komuś się powinie noga i no, w taki czy inny grzech upadnie. On mówi, że to nie oznacza, że nas zabił już wróg, że diabeł widzi, że człowiek może dojść do czegoś dobrego i będzie się starał z każdej siły z nami walczyć. Mi się przypomina też taki przykład, kiedyś w Salonikach jeden z tamtejszych duchownych, taki ojciec Michał, on prowadzi spotkania dla młodzieży, dla studentów i no, są to bardzo ciekawe spotkania, na różne tematy tam się rozmawia i kiedyś mówił, że przyszedł do niego pewien chłopak, jeden z tych słuchaczy i mówi, że ojcze, no chyba wszystko, w końcu wyszedłem na prostą, jeżeli chodzi o duchowe życie, bo tak mi się dobrze teraz żyje, spokojnie, nikt od niczego ode mnie nie chce, jest wszystko świetnie. Ojciec mówi, a ja bym się tak nie cieszył. A dlaczego? To znaczy, że coś jest nie tak, bo jeżeli zaczniesz tylko żyć po Bożemu, to wiedz, że z każdej strony wszystko się będzie na ciebie waliło. Mówi, to pomyśl, może gdzieś tam zszedłeś na jakąś ścieżkę, nie zauważyłeś tego i po prostu nie zależy na tobie, złemu duchowi, bo jeżeli zależy mu na nas, żeby nas zwalić z nóg, nie da nam chwili spokoju. I tak samo widzimy, że tutaj mówi przecież święty Jan, że bardzo to gniewa, do takiego gniewu doprowadza złego ducha i będzie próbował z każdej strony nas podchodzić. I jeżeli ktoś mu się wydaje niegroźny, czyli i tak nic ze sobą nie robi, to on nawet nie będzie próbował z nim walczyć, bo człowiek sam się toczy w dół. Nie trzeba go popychać do tego. Natomiast bardziej mu zależy na tych, co jednak próbują mu się sprzeciwiać. Oczywiście dalej święty Jan w tym tekście podaje jako taki przykład skruchy wielkiej, znanego, przynajmniej powinien być nam znany wszystkim, święty prorok Dawid. Znamy bardziej może Psalm 50, który on napisał po swoim wielkim upadku, ale często nie zdajemy sprawy, co to był za upadek, o co chodziło, dlaczego król Dawid upadł, mimo że był tak wybranym przez Boga człowiekiem, tak bał się Boga w tym pozytywnym sensie. Nie chodzi tu o strach, o drżenie przed Bogiem, ale strach, żeby go czymś nie zranić, nie urazić, tak już mówiąc po ludzku. Jest taki przykład też przy okazji Wielkiego Postu. Ja myślę, że wypadałoby nam się tym bardziej zająć przynajmniej jakąś tam część dnia czy tygodnia poświęcić na czytanie Pisma Świętego, bo zobaczymy, jak bardzo wtedy staną się nam jaśniejsze teksty, które w cerkwi słyszymy. Chociażby to, co w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu większość uczestniczy z nas w tych nabożeństwach, czyli kanon świętego Andrzeja z Krety, gdzie tam, jeżeli nie znamy Biblii, to co rozumiemy, czy tam się staramy zrozumieć, to są słowa pomiłuj mnie, Boże, pomiłuj mnie. Jeżeli weźmiemy tekst, chociażby ten króciutki, jeden z tych troporej, który jest czytany, okaże się, że to jest w ogóle to takie teksty trochę z innej planety. Jakieś dziwne imiona, porównanie, żeby nie był jak taki, czy tamci, czy żeby do tego, do tamtego mnie to nie doprowadziło, ale nam naprawdę to o niczym nie mówi, bo nie znamy niestety Pisma Świętego. Ewangelia jako tako, chociaż też nie za bardzo, a już o Starym Testamencie się nie mówi. A to jest naprawdę wielka szkoda i tą szkodę tylko sobie wyrządzamy. I tak samo, jeżeli dotyczy rzecz proroka Dawida. Nawet często teraz na utreni wielkopostnej śpiewamy takie stichiry po Ewangelii, pokajanie otwierdzi mi dwie żyznodawcze i na koniec jest jako Dawid wopijuci, pomiłuj mnie Boże po wielicej miłości. No niby jako Dawid, ale dlaczego on tak do Boga się zwracał? No to myślę, że mało kto z nas do końca wie. Więc bardzo pokrótce, chociaż ten moment z życia proroka Dawida myślę, że należałoby przedstawić. Otóż on, będąc młodym królem, mężczyzną, któregoś razu przechadzając się po swoim tarasie, zauważył po sąsiedzku młodą kobietę, która się kąpała. Była to bardzo piękna kobieta, rozpaliło się jego serce i żądze różne cielesne tu przezwyciężyły, kazał ją do siebie przyprowadzić. Oczywiście jej męża w tym momencie nie było, mąż był żołnierzem i był na wojnie, na jednej z walk. I kiedy okazało się, że po tym jak ona się nazywała Betrzeba, ta żona Uriasza, jej mąż Uriasz, że prorok Dawid ją sprowadził do swego domu, stało się to, co było do przewidzenia, upadł z nią, zgrzeszył i po czym po jakimś czasie Betrzeba dała znać prorokowi Dawidowi, że spodziewa się jego dziecka. Więc co powoduje jeden grzech? On pociąga całą lawinę ze sobą. Więc Dawid przecież nie będzie się przyznawał, że to co teraz będzie? Mąż go może zabić. Więc każe jednemu ze swoich dowódców wysłać Uriasza, jej męża, na pole walki, na pole bitwy, w najbardziej niebezpieczne miejsce. Jakbyśmy powiedzieli, naprzód go wypycha na pewną śmierć. I powiedział, wyślijcie go tam, gdzie będzie bardzo niebezpiecznie i w pewnym momencie wszyscy odstąpcie. Wiadomo będzie, że go zabiją. Oczywiście Uriasz zginął tam, w tej walce. Po czym prorok Dawid sprowadza już Betrzebę do siebie, czyni ją swoją żoną i okazuje się, że Pan Bóg się rozgniewał na niego za to, czego on się dopuścił i powiedział, że to dziecko umrze, nie będziesz miał radości z tego dziecka, bo jest owocem grzechu. I oczywiście dziecko po kilku dniach po urodzeniu zmarło, po czym przychodzi prorok Natan do Dawida i opowiada mu taką krótką opowieść, przypowieść. To ja myślę, że jak sobie każdy przeczyta na spokojnie w domu, to będzie łatwiej to zrozumieć. W każdym bądź razie nie mówi bezpośrednio o Dawidzie, ale Dawid rozumie, że wyciąga wniosek z tej odpowiedzi. Chodziło tam o niesprawiedliwość, jak taki daje przykład z owieczkami, z biednym, bogatym człowiekiem. W każdym bądź razie Natan mówi, że tym, kto skrzywdził, zrobił źle, byłeś ty. I on w tym momencie zdaje sprawę z całego tego zła, że jak zaślepiony to wszystko uczynił. I potem bardzo się kaje, że leży na ziemi nocami. Próbują go słudzy ponieść, on mówi, że zostawcie mnie, bo ja popełniłam straszny grzech. I po tym wszystkim pisze Psalm 50, gdzie tekst, myślę, wszyscy znamy, pomiłuj mnie, o Boże, po wielicej miłości Twojej i tak dalej. I gdzie on mówi, że jeżeli Pan Bóg zechce, to nasze grzechy wybieleją jak śnieg, że to wszystko przypisuje mocy Bożej. I święty Jan Złotousty daje jego przykład właśnie dla tego Teodora i mówi, zobacz, jeżeli taki ktoś jak Dawid, wybraniec Boży, tak padł, jednak przez to, że się skruszył, że nie popadł w zwątpienie, Pan Bóg znowu go do siebie przywołuje, wybacza mu. I innym przykładem, jeżeli chodzi taki o zwątpienie, bo to, w co najczęściej człowiek popada po popełnieniu grzechu, to jest taki brak nadziei i beznadzieje. Na pewno już mi Bóg nie wybaczy, nie ma co się starać, bo to nie ma sensu. Właśnie w innym tekście, tak mi się przypomniało przy okazji, ale myślę, że to jest taki piękny przykład i łatwy do zapamiętania. Jakby coś się komuś z nas wydarzyło, to trzeba go po prostu sobie gdzieś tam przypomnieć. On daje przykład dwóch osób już z Nowego Testamentu, czyli Judasza i apostoła Piotra. I jeden i drugi wyrzeka się Chrystusa. Tylko jaka jest różnica? Że Judasz popada w beznadzieję, w zwątpienie i idzie się wiesza. Kiedy Chrystus go przywoływał, że bracie, dlaczego tym pocałunkiem mnie sprzedajesz za te pieniądze, jeszcze czekał, że on się nawróci i na pewno Bóg by mu wybaczył, ale on zwątpił Boże w miłosierdzie. Natomiast apostoł Piotr, jak tradycja mówi, że on do końca życia płakał po tym, co zrobił. Ten, który najbardziej taki był zapalczywy, ja wszyscy się ciebie wyrzegną, ja nigdy, pierwszy się wyrzeka. Trzy razy. Nie znam tego człowieka, mówi, ale nie popada w zwątpienie, kaje się i zostaje tym wielkim apostołem Piotrem, którego znamy. Tak samo można przytaczać dużo jeszcze innych przykładów, ale myślę, że te dwa są bardzo dobitne, bardzo nam znane postacie. I o tym trzeba zawsze pamiętać. Mamy, jeżeli chodzi o Stary Testament, mamy przykład pokajania mieszkańców Niniwy. Jest to piękny taki fragment ze Starego Testamentu. On dotyczy postaci proroka Jonasza. I czytany jest też ta paremia, czyli ten fragment, w Wielką Sobotę. Ja myślę, że też mamy jeszcze czas, żeby sobie, komu zależy na tym, a powinno wszystkim nam zależeć, żeby jakoś przygotować się godnie do Wielkiego Tygodnia. Temu służy właśnie Wielki Post. I możemy w domu na spokojnie przeczytać sobie te teksty i będąc w cerkwi, to będzie łatwiejsze i jaśniejsze nam do zrozumienia. A więc miasto Niniwa miało być, ja już tak w dwóch zdaniach tylko, zgładzone, tak przebrali miarę, jakbyśmy powiedzieli, mieszkańcy jego, że Pan Bóg wysyła proroka Jonasza, żeby powiedział, że za trzy dni zgładzę to miasto z powierzchni ziemi. No i ktoś by mógł powiedzieć, tak jak to też święty Jan Złotousty mówił pięknie, że jest to przykład tego, że nie ma czegoś takiego, co pokutuje pewnie w narodzie, jak to się mówi do dziś, że przeznaczenie. Mówimy o tym, że już jest nam gdzieś tam los jakiś wyznaczony odgórnie i nie da się niczego zmienić, bo taki los. To się okazuje nieprawdą. bo widzimy, że miasto, całe miasto było przeznaczone na zagładę. Pan Bóg powiedział zniszczę, czyli jak On powiedział, to kto może to zmienić? Okazuje się, że jedyne, co może zmienić nasz los czy przebieg danych rzeczy, to jest pokajanie, że nic tak Boga nie wzrusza. I okazało się, że mieszkańcy Niniwy, król ogłosił wszystkim, że wszyscy będą pościć, łącznie z malutkimi dziećmi, że powiedział, nie będą karmione przez swoje mamy, włącznie też ze zwierzętami, nie dawano zwierzętom pić. I Jan Złotoust, tłumacząc, opisując ten fragment, on pięknie mówi, że zobaczcie, jak chcieli ludzie, tak jakbyśmy powiedzieli, wziąć na litość Boga. Mówi, no może zobaczy Pan Bóg, że te niewinne zwierzęta cierpią przez nasze grzechy. To też Jego stworzenie. Może chociaż nad nimi się zlitujemy, przy okazji się zbawimy, że nie zniszczy naszego miasta. I powiedziane jest w Biblii, że Pan Bóg zobaczył, że ludzie zmienili swoje życie. Czyli właśnie o to jest pokajanie. Zmienili sposób myślenia. I ulitował się nad nimi. I miasto w ten sposób ocalało. I to jest nam jeszcze raz dowód na to, że nigdy nie jest za późno. Nigdy nie wolno popadać w zwątpienie, bo my wtedy stajemy się Bogiem takim dla siebie. My sądzimy własną taką bardzo niską miarą. Następny taki podtytuł tutaj tego listu to jest, brzmi tak, tylko nie upadaj na duchu. Myślę, że wszystkim nam to się wcześniej czy później przydaje. Przedtem, dalej się zwraca oczywiście tu święty Jan do Teodora. Przedtem twa czysta dusza była jak niebo temu wszystkiemu niedostępna, czyli grzechowi. A teraz nie do wiary będzie dla wielu to, o czym mówię i co widzę, twe spustoszenie i ruinę. Stąd smucę się i płaczę i nie przestanę, aż znów cię zobaczę w twym pierwotnym blasku. Choć bowiem ludziom wydaje się to niemożliwe, dla Boga jednak jest wszystko możliwe. I to jest cytat z Pisma Świętego. Ubogiego podnosi z ziemi, czyli Bóg, i dźwiga z gnoju nędzarza, by go posadzić wśród książąt swego ludu. Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu, jako pełnej radości matce dzieci. Dlatego nie wątp, że będziesz jeszcze najlepszy. Skoro bowiem szatan miał tyle siły, że z wysokości cnoty zdołał cię stoczyć w przepaść grzechu, to Bóg będzie o wiele mocniejszy i wyrwie cię dla twojej pierwotnej wolności i uczyni cię o wiele szczęśliwszym, niż byłeś przedtem. Tylko nie upadaj na duchu, nie wyrywaj korzeni pięknej nadziei i nie postępuj jak bezbożni, bo nie mnóstwo grzechów wtrąca w zwątpienie, lecz bezbożna dusza. Dlatego nie powiedział Salomon, każdy, który dochodzi do głębi zła, gardzi, lecz tylko powiedział, że bezbożny tak robi. Jest to choroba tylko bezbożnych, gdy wpadli w głębię zła. I ona nie pozwala im spojrzeć wstecz i zawrócić, skąd odeszli. Ta haniebna myśl leży jak kłoda na karku duszy, każąc jej patrzeć na ziemię i nie dając spojrzeć w górę, ku Panu. Szlachetny i dzielny mąż potrafi zniszczyć kłodę i kata, który mu ją włożył. Odepchnął i zawołał słowami proroka. Jak oczy służącej na ręce jej Pani, tak oczy nasze ku Panu naszemu. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bo wzgardą jesteśmy nasyceni. Boskie są te nauki i zdania najwyższej mądrości. Nasyceni, mówi, jesteśmy pogardą i udręczeni rozlicznymi utrapieniami, ale nie zaprzestaniemy patrzeć na Pana i modlić się, aż otrzymamy to, o co prosimy. Dowodzi to szlachetności duszy, nie tracić ufności, nie załamywać się pod wpływem nieszczęść i nie odchodzić w razie niespełnienia się modlitw, lecz prosić wytrwale, aż zlituje się Bóg nad nami, jako mówił błogosławiony Dawid. Następny podrozdział, czyli zwątpienie, pochodzi od szatana. Dlatego szatan wtrąca nas w zwątpienie, aby nam odebrać nadzieję, jaką pokładamy w Bogu, tą bezpieczną kotwicę, podstawę naszego życia, przewodniczkę na drodze do nieba, ratunek dusz zagubionych. Napisano bowiem, nadzieją sięgamy po zbawienie. Ona jest łańcuchem mocnym, który zwisa z nieba i podtrzymuje nasze dusze, bo tych, co się go trzymają, wyciągnąć w górę i wznieść ponad falę zła tego świata. Kto osłabnie i tę świętą kotwicę wypuści, musi spaść w przepaść zła i zginąć. Wie o tym dobrze złośliwy nieprzyjaciel. Gdy widzi, że nas przygniata ciężar złego sumienia, przystępuje do nas i podsuwa nam od ołowiu cięższe myśli zwątpienia. Jeśli pozwolimy sobie włożyć ten ciężar, musimy nim przygnieceni i od tego łańcucha oderwani wpaść w otchłań zguby, w jakiej ty teraz się znajdujesz. Odrzuciłeś polecenia dobrego i pokornego Pana, a spełniasz nakazy owego okrutnego tyrana, nieprzejednanego wroga naszego zbawienia. Zerwałeś słodkie jarzmo i zrzuciłeś lekki ciężar, a nałożyłeś żelazną obręcz i zawiesiłeś sobie kamień młyński na szyję. Kiedy przestaniesz swą biedną duszę topić w morskich czeluściach i całą siłą staczać ją w dół? Gdy owa kobieta znalazła jedną drachmę, to jest przykład z Ewangelii, zwołała sąsiadki, by się z nią cieszyły, mówiąc: radujcie się ze mną. Ja też zwołam swoich i twoich przyjaciół, ale dla przeciwnej sprawy i nie powiem: radujcie się ze mną, lecz płaczcie ze mną, dzielcie wspólnie smutek i wołajcie żałosnym głosem. Przenieśliśmy wielką stratę, nie straciliśmy bowiem tyle złota z ręki, ani wielkiej ilości szlachetnych kamieni, ale człowiek mający o wiele większą wartość od tego wszystkiego płynął z nami po szerokim morzu i wpadł nam w przepaść zguby. Teksty tu oczywiście dalej, jeszcze dalej podaje święty Jan kilka przykładów z Biblii, żeby zachęcić Teodora i dać mu nadzieję, że nie on jeden i nie pierwszy upadł w jakiś wielki grzech. Tutaj to, no, ja myślę, że porzucę to dlatego, że żeby je zrozumieć, jednak trzeba troszkę znać Biblię. I to jest taka, bym powiedziała, no, dla nas, dla każdego praca domowa, żeby zajrzeć, przeczytać sobie i wyciągnąć jakieś wnioski. Ale takie bardziej moralne pouczenia, to myślę, że są łatwiejsze, przystępniejsze i przy okazji dobrze jest je przytoczyć. Mówi święty Jan: Bóg chce naszego dobra. Tylko się nie załamujmy i nie traćmy nadziei, bo kto tak jest usposobiony, temu nic nie pomoże, nawet wielka siła i zapał. Kto sobie raz zamknął bramę pokuty i zagrodził wstęp na plac walki, jak dokona czegoś dobrego, małego czy wielkiego, jeśli został na zewnątrz? Dlatego nieprzyjaciel czyni wszystko, by tę złą myśl w nas głęboko wpoić, bo wtedy nasz upór nie będzie kosztował potu ani trudu. Już bowiem leżymy powaleni i nie chcemy się podnieść przeciw niemu. Kto jednak potrafi z tych więzów się wydobyć, odzyska pierwotną siłę i do ostatniego tchu nie przestanie z nim walczyć, choćby tysiąckroć upadł, podniesie się i będzie walczył z wrogiem. Przeciwnie, kto się pozwoli związać myślami zwątpienia i straci siłę, jak odniesie zwycięstwo lub straci opór, skoro się zdecydował na ucieczkę przed wrogiem? Nie mów, że to odnosi się do tych, którzy się dopuścili małych grzechów, bo choćby kto bardzo wiele nagrzeszył i uczynił wszystko, co wyklucza go z Królestwa Niebieskiego, i mimo że początkowo wierzył i był jednym z tych, na których spoczęło upodobanie Boże, stał się potem jednak rozpustnikiem, cudzołóżcą, złodziejem, pijakiem, pederastą, nie wolno mu zwątpić w zbawienie, nawet gdyby w tych ciężkich grzechach trwał do późnego wieku. Gdyby bowiem gniew Boży był namiętnością, mógłby wątpić, czy zdoła zgasić płomień, jaki wzniecił tylu grzechami. Ale boska istota nie ma namiętności i kiedy karze, nie czyni tego w gniewie, lecz w trosce i miłości. Dlatego trzeba ufać i budować na sile pokuty. Nie dla siebie karze Bóg tych, co przeciw niemu zgrzeszyli, W jego naturę nie zdoła się wcisnąć żadna obraza, lecz ma na względzie dobro i chce, abyśmy się nie stali gorsi, mniemając, że nie zwraca on na nic uwagi. Jak ten, kto usuwa się od światła, nie światłu czyni szkodę, lecz sobie schodząc w ciemność, tak i ten, kto gardzi wszechpotężną mocą, nie jej, lecz sobie gotuje wielką zgubę. Dlatego grozi nam Bóg karą i często ją zsyła nie dla zemsty, lecz po to, by nas do siebie przyciągnąć. Nie czuje się obrażony lekarz, gdy go znieważają ci, co postradali zmysły. I nie bacząc na to, czyni wszystko, aby ich od złego powstrzymać, mając na uwadze nie własną korzyść, lecz ich dobro. A kiedy chorzy okażą choć trochę zdrowego rozsądku, raduje się i cieszy, i z nowym zapałem stosuje lekarstwo, by im przywrócić jeszcze więcej dobra, a nawet całkowite zdrowie. Podobnie czyni Bóg w naszej głupocie, nie żeby się pomścić za nasze czyny, lecz by nas uwolnić od choroby. Może to zauważyć każdy, kto używa rozumu. Trzeba tylko patrzeć. Jest oczywiście tu ciąg dalszy i dłuższy, ale to jest tylko taka zachęta. Mogę jedynie powiedzieć, że jest te fragmenty to były fragmenty z książki, no już wydanej w 2002 roku. Niestety, no z tego co się zorientowałam, do kupienia jej nie ma w sprzedaży. Można jedynie, ona się nazywa Święty Jan Chryzostom o małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie. I można tego szukać w internecie. Czasami się zdarza w antykwariatach internetowych. Może ktoś będzie miał szczęście. Myślę, że bardzo warto, bo naprawdę ma piękne teksty, zrozumiałe po polsku dla tych, którzy mają problemy z czytaniem w języku rosyjskim. Myślę, że jest, że bardzo warto się o to postarać. A jak bardzo będziemy chcieli, poprosimy świętego Jana o pomoc, to gdzieś tam skąd się raptem coś znajdzie. Ja myślę, że nie jeden się o tym przekonał. Natomiast, ponieważ jesteśmy jeszcze w trakcie trwania postu, tak jak mówię, jest to końcówka, ale nie za późno, jak tu mówi święty Jan nigdy. Niedawno ukazała się następna, taka inna książka, która też wydawnictwo M ją wydało. Ona nosi tytuł Post jako praktyka duchowa. I jest to wydanie katolickie, ale przetłumaczone są teksty ojców, którzy, no święty Bazylii Wielki jest znany i są tu inni ojcowie, nam niestety myślę, że nieznani w większości. Żyli w czasie, w tym samym czasie, kiedy żył święty Jan Złotousty, kiedy żył święty Bazylii, czyli jest to taki czwarty, piąty wiek powiedzmy nawet. I napisali oni piękne teksty odnośnie dokładnie Wielkiego Postu. Są one dość jasno napisane, momentami może nawet trochę z humorem, ale są naprawdę piękne, bardzo aktualne i chciałabym przytoczyć kilka takich fragmentów jako taką może zachętę, żebyśmy zrozumieli to, że Wielki Post to nie jest czas, kiedy my stoimy przy krzyżu Chrystusa, tak jak się u nas często kojarzy właśnie to, co weszło do naszej tradycji, takie nabożeństwo jak Paschia czy Kresna Pieśń, tych nie znajdziemy absolutnie odniesienia do tego w liturgicznych księgach. I taką księgą, którą się teraz używa w poście, jest tak zwana Trioć Postneja. Później będzie Cwietnaja Trioć, jest to inna księga już w czasie całym paschalnym. I w Triodzie Postnej to o wszystko, o czym mówimy, i o czym dzisiaj nie powiemy, bo to no, nie jest wykonalne fizycznie, jest zawarte wszystko w tych tekstach, w kanonach, w służbach. To, co dotyczy naszego pokajania, naszej poprawy. Tam się mówi, czym jest post. Nie ma mowy tam absolutnie o mękach Chrystusa, bo Wielki Post nie jest po to, żebyśmy się męczyli, płakali, patrząc na Chrystusa, tylko jest po to, żeby się oczyściły trochę nasze oczy, nasza dusza i żeby później z czystszym sumieniem i może takimi właśnie czystszymi oczami stanąć przed Wielkim Tygodniem, bo jak prześledzilibyśmy teksty cerkiewne Wielkiego Tygodnia, tam już nie ma mowy o naszym pokajaniu. Tam wszystko już dotyczy tego, co Chrystus przeszedł, co wycierpiał, co zrobił dla naszego zbawienia. Jak mówił święty Jan Złotousty, dlatego to się nazywa Wielki Tydzień, nie ponieważ dni są w nim dłuższe, ale ponieważ wielkie rzeczy wtedy miały miejsce, największe rzeczy, które się dokonały dla naszego zbawienia. Jeżeli ktoś nie zasmakuje tego, czym jest post, jeżeli się nie pokaje w wielu rzeczach, a tu zaraz sobie przeczytamy, czym powinien być post, to wtedy i Pascha nie jest Paschą. Bo to jest taki, no jeszcze jeden czas, który się skojarzy z tym, że Chrystus Woskresie w cerkwi się śpiewa, że święconki są już na stole, nikt się nie może doczekać, żeby szybciej, bo pachną, żeby szybciej co zjeść. I to jest cała radość Paschy. Już nie mówię o innych radościach wtedy przy stole. I tak naprawdę człowiek jeszcze bardziej pusty jest po takim święcie i może z większymi wyrzutami sumienia go spotyka. Bo nie zdajemy sprawy z istoty tego, czym powinien być post i czym wtedy będzie dla nas Pascha. Żeby też tu się za bardzo nie wdawać w jakieś tam swoje rozmyślania i mowy, ja przytoczę tutaj to, co mamy, co mówią ojcowie. Więc jednym z nich jest święty Asteriusz z Amazji. Był to święty, który żył w IV wieku, tak dla odniesienia, na wschodzie. I on był z wykształcenia prawnikiem. Jeżeli czytamy teksty, tak jak już mówiliśmy o tym, że święty Jan Złotousty skończył wspaniałą szkołę na tamte czasy, która mu zapewniała wręcz posadę prawnika cesarskiego na dworze cesarskim w Bizancjum. No to święty Asteriusz tak samo był prawnikiem. Jak się czyta te teksty, to widać, że chcesz czy nie, to gdzieś ten wątek zawodowy się przejawia w sposobie też pisania. Wszyscy ojcowie, jak zobaczymy, oni tak naprawdę od siebie niczego nie pisali. Podstawą tego, że o czymkolwiek rozważają, jest nic innego jak właśnie Biblia, jak Pismo Święte. Tu święty Asteriusz też nie będę teraz tego czytała, bo są to zdania, przykłady, które same w sobie mogą wielu nic nie mówić. Trzeba by było położyć obok Biblię i patrzeć, są odnośniki, skąd to brane. Wtedy zobaczymy, że dopiero całą głębię tego. Ale przejdźmy do tekstów, gdzie, o których może wspominaliśmy, to już będą łatwiejsze przykłady wszystkim. I on mówi w ciągu dalszym jedne z jego mów. Oprócz tego można podać mnóstwo innych przykładów z Pisma Świętego, które jasno ukazują, że wstrzemięźliwość jest dobra, a nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu złe. Post to obcowanie ze świętymi. Post to początek każdego dobrego czynu. Jak rzemieślnicy nie są w stanie wykonywać swej pracy bez narzędzi, tak samo wybrani i wezwani do duchowych łask nigdy nie dokonali żadnego cudu bez wstrzemięźliwości, czyli tak zwanego po słowiańsku wozdzierżania, to jest słowo wstrzemięźliwość. Elizeusz poszcząc wskrzesił zmarłego. Mojżesz, gdy pościł, zobaczył Boga. Daniel dzięki postowi pokonał asyryjskie czary i błędy. Pan, gdy pościł, przezwyciężył pokusy diabła. Apostołowie, poszcząc, dokonywali rzeczy niezwykłych. Niniewici, to ci, o których to już wspominaliśmy, dzięki postowi zniweczyli wyrok śmierci. Krótko mówiąc, post jest orędownikiem u Boga. Jest godnym szacunku, wiarygodnym autorytetem, dzięki któremu Bóg wysłuchuje modlitw i błagań. Dlatego niech każdy pobożny człowiek, który kocha Boga bardziej niż przyjemności, z radością i ochotą wejdzie w ten czas wstrzemięźliwości. Jest to słowo akurat na początek postu, ale może dla niektórych z nas to właśnie dzisiaj będzie początek. Jeśli ktoś jest posępny na początku walki, nie jest prawdziwym atletą. Nie bądź ponury jak chłopak wleczony na lekcję. Nie szemraj przeciwko tym dniom czystości. Bo oczywiście wiemy, że niektórzy już, o Boże, będzie wielki post, jak to doczekać Paschy, smutno, trudno, bo i jedzenie nie to, i służby długie. Więc tutaj mówi święty Asteriusz, ty tak nie rób. Nie szemraj przeciwko tym dniom czystości. Nie wyglądaj końca tygodnia, jak przyjście wiosny po ciężkiej zimie. Nie tęsknij za sobotą jak Żyd, żeby sobie wypić. Nie odliczaj dni wielkiego postu, jak skrupulatny kupczyk, który tylko czeka na koniec pracy, do której został najęty. Nie smuć się, gdy dom od świtu nie wypełnia się dymem, ani kucharz nie stoi przy ogniu. Wyświadcz przysługę duszy, a nie ciągle tylko ciału. Ograniczenie jedzenia karmi duszę, obżarstwo karmi ciało. Skoro jednak ciało i dusza są ze sobą połączone, chociaż bardzo z natury różne, jednak są związane ze sobą opatrznościowym zrządzeniem Stwórcy, zastanówmy się, jak można dbać o jedno i drugie, by żadnego z nich nie pozbawić rzeczy mu niezbędnych. Składasz się, człowiecze, z dwóch części. Na chwilę przemilczę fakt, że dusza jest o wiele cenniejsza i wypada okazywać jej o wiele więcej życzliwości. Sam wydaj sąd jako człowiek rozumny i myślący. Poczekaj chwilkę, a ja, jeśli chcesz, wygłoszę obronę duszy, jakby wiernej kobiety, którą ktoś znieważa i obraża. A zatem dusza jest święta i bezcielesna, nieśmiertelna i niezniszczalna. Jest pokrewna nie ziemi i sprawom tego świata, ale Bogu. Jako czysta raduje czystych, a mając niematerialny początek, unika łączności z materią. Zostało ustanowione, by zarządzała narzędziem sporządzonym z ziemi, jak sługa posłuszny Panu zajmuje się gliną i jej strzeże do czasu, aż z wyroku opatrzności nastąpi czas ich rozdzielenia. Powstrzymywanie się od pokarmów wyświadcza dobrodziejstwo duszy, która ożywia ciało, natomiast spożywanie jedzenia jest konieczne dla ziemskiego narzędzia. Dusza, chociaż lepsza, nie pragnie dla siebie więcej niż ciało. Przyznaj mi, mówi, ten okres czasu, daj 6 miesięcy sterowanemu, a pozostałe 6 sternikowie. Słuszne żądanie. Nikt nie jest tak rozmiłowanym w ciele stronniczym sędzią, by nie uznać racji tych słów. Ja natomiast, mówi dusza, posunę się dalej. Nie będę się trzymać równych części. Okażę wyrozumiałość słabości ciała. Przyznaję ciału 10 miesięcy z kawałkiem. Niech mi będzie dane z radością przyzwoity wielki post, abym nieco uwolniła się od błota, bym wstrzemięźliwością wysuszyła oblepiającą mnie glinę. Chrześcijanie, to są postulaty sprawiedliwe i niezbite, niezależnie od tego, czy Bóg je osądza, czy człowiek. Ty także, sędzio, w porę się pojawiłeś, rozsądź spór między duszą i ciałem. Odrzuć, chrześcijaninie, przyjemność jako coś dziecinnego. Bądź mężczyzną, nie myśl jak dziecko. Dzieciaki płaczą, jeśli nie dostaną miodu. Ty, jeśli ci nie podadzą mięsa i wina, rzucasz się w drgawkach na ziemię. A dzieci im bardziej płaczą, tym bardziej się wszystkim naprzykrzają. Wstyd mi, gdy widzę przygnębienie obżartuchów, jak leją łzy z powodu postu, nieustannie ziewają, kładą się na chwilę, znowu wstają, a potem znowu muszą spać. Starają się przetrwać dzień bez świadomości. Są niezadowoleni, że słońce tak późno zachodzi. Opowiadają, że dni są dłuższe niż zwykle. Udają bóle brzucha, wzdęcia, bóle głowy i zaburzenia postawy. A przecież są to objawy przesytu, nie skutki postu. Niechętnie przychodzą do postnego stołu. Szemrają przeciw warzywom. Lżą strączki, jakby w ogóle bez sensu zostały stworzone. Bo miłośnicy rozkoszy tworzą całą filozofię przeciwko postnym potrawom. Myślę, że każdy takie teksty słyszał na pewno w swoim domu, jeżeli sam przypadkiem tego nie mówił. Ja znam przykład taki jeszcze z czasów, kiedy byłam w monasterze na Grabarce, kiedy odbudowywano cerkiew po pożarze. I był to post akurat Piotrowy. Post Uspiński, a nawet, bo obrodziła fasolka szparagowa. I dla panów robiliśmy na różne sposoby fasolkę i właśnie w pewnym momencie przyszedł jeden z pracowników i mówiłam takie jedno pytanie, czy ta fasolka wam kiedyś wyschnie już, czy nie na tym ogrodzie. Więc tu mamy przykład, że wieków temu 16 też niektórzy mieli dość strączków. Co mówi dalej? Że ci, co się tak obżerają, co tutaj mówił, że i słońce później zachodzi raptem, bo kiedyś ludzie bardziej się odnosili do postu sumienia i teraz są takie miejsca na ziemi jeszcze, gdzie na przykład ludzie nie jedzą do wieczora. No i żeby wytrzymać, to dzień się wydawał dwa razy dłuższy. Mówili, że słońce o wiele później zachodzi. Albo się starali przetrwać dzień bez świadomości. Człowiek nie wiedział, czy dzień, czy noc, oby szybciej minęło. Czy tak jak tu mówi święty Asteriusz, czekają, kiedy przyjdzie sobota, jak Żyd. Bo w sobotę zawsze było tak naprawdę według ustawu cerkiewnego w Wielkim Poście. Przez cały tydzień nie powinniśmy jeść nawet z olejem. Ja nie mówię o żadnej rybie. Ryba jest dozwolona przez cerkiew dwa razy. Na Błogowieszczenie i na Niedzielę Palmową. Natomiast w sobotę i w niedzielę można jeść z olejem. Też musimy pamiętać, żeby nie popaść w skrajności, bo zawsze było coś takiego jak ulżenie postu dla ludzi chorych. Bo jeżeli ktoś chory będzie w ten sposób pościł, to się staje samobójcą. Zawsze ojcowie mówili, że post jest ustanowiony dla ludzi zdrowych. I ja myślę, że każdy z nas wie, bo ma kogoś takiego jak w sobie, jak nasze sumienie, które podpowie, czy to robimy z lenistwa i obżarstwa, nie chcemy pościć, czy po prostu z choroby, czy z jakichś innych wskazań lekarskich. To są już oddzielne rzeczy. Tu jest mowa oczywiście o każdym przeciętnym człowieku. Co dalej jeszcze mówi święty Asteriusz? Że ci, którzy są przeciwnikami postu, wciągają wodę jednym haustem, jakby pili przepisane przez lekarzy gorzkie lekarstwo. Wielu chyłkiem podpija wino, zaspokajając swoją żądzę przyjemności podrobionymi napojami. Inni sprawiają sobie radość warzywami, stając się sofistami smaków. Wszystko to jest niedorzeczne i głupie. Wstrzemięźliwość to sprawa dobrowolnego działania, a nie niewolniczego pozornactwa, które nie stara się naprawdę wypełnić tego, co trzeba, ale jak niewolnik zachowuje pozory działania. Domagasz się nagrody za to, że żyjesz zgodnie z prawem cnoty. Jednak nagrody przyznaje się za rzetelną pracę, a nie za fuszerkę. Nie fałszuj postu, żeby nie spotkało cię to, co karczmarzy. Skoro oni są karani, jeśli dolewają wodę do wina, to czy ty, jeśli do surowości postu podstępnie dodajesz drobne przyjemności, unikniesz kary? Nie pokazuj mi tu udawanych dolegliwości. Nie oskarżaj fałszywie Wielkiego Postu, że powoduje choroby, bo wręcz przeciwnie, przynosi zdrowie. Nie szukaj wymówek, by grzeszyć z ludźmi, którzy sobie dogadzają. Wstrzemięźliwość sprawia ci trudność, bo przywykłeś do zła, nie dlatego, że jest z natury uciążliwa. Poświadczają to wszyscy barbarzyńcy, którzy ani nie sadzą winorośli, ani nie piją wina, ale wodę, napój, który powstaje sam z siebie, bez żadnej uprawy. I okazują się silniejsi i lepsi w walce, pokonują pijących wino, trzeźwi pijanych oczywiście. Mają ciała zwinne i niewydelikacone, w biegu wskakują na konie, urodzeni ryzykanci, zdolni łucznicy. Bezpieczni ze swoją odwagą, w potrzebie zdolni szybko podejmować decyzje. Nie oskarżaj więc wody, że jest szkodliwa i osłabia tych, którzy ją piją, bo doświadczenie przeczy twojemu oszczerstwu. Co powiedzieć na temat wina? Scytowie, nomadzi, którzy zamieszkują nad Bosforem i którzy osiedlili się nad rzeką Ren, nie mają domów ani siedzib. Tu mówimy o IV wieku. Żyją w namiotach, które robią sobie z filcu, skór owczych i z czego popadnie. Dlatego nie jedzą chleba, nie używają pługa, nie uprawiają ziemi, bo jak mogliby uprawiać rolę, skoro nie nauczyli się siać i zbierać plonów? Chociaż żyją bez chleba i wina, jednak są mężni i dorównują w walce wszystkim innym ludom, a niektóre wręcz przewyższają, bo brak chleba i wina w żaden sposób im nie szkodzi, lecz ojczyste przyzwyczajenie stało się ich naturą. Po co o tym mówię? Abyśmy się nauczyli, że wychowanie i asceza kształtują człowieka w takim kierunku, w jakim chcemy i w jakim się ćwiczymy. Przyzwyczaj się do wstrzemięźliwości, a z czasem stanie się twoją nieuciążliwą współdomowniczką. I przeciwnie, jeśli będziesz żył i przyjaźnił się z przyjemnościami i hulankami, nigdy nie pokochasz postu, ale będzie się ci się wydawał trudny do zniesienia, jako obcy i nieznajomy. Życie wstrzemięźliwe jest obrazem przyszłego, niezniszczalnego życia. Jak bowiem wtedy będziemy żyć wolni, bo zwleczemy z siebie to poddane doznaniom ciało, bez żadnej konieczności służenia żołądkowi, bez zniewolenia żadną inną namiętnością, tak samo i teraz, jeśli odrzucimy wszelki przymus i pożywkę namiętności, przybliżymy się do niezniszczalności, której oczekujemy. Krótko mówiąc, unikajmy uwikłania w przyjemności, jak tylko jesteśmy w stanie, bo nie można być jednocześnie miłośnikiem przyjemności i Boga. Ten, kto kocha ciało z konieczności, kocha też pieniądze, a kto ugania się za pieniędzmi, staje się występny, a kto wpadnie w łapy występku, ten łatwo będzie łamał boskie przykazania i deptał prawa mędrców. Ochoczo weźmie się za rzeczy zabronione, zbierając sobie materiał na zagładę i przynosząc przyjemności łupy przestępstwa, jakby była jego władczynią. Nie unikaj trudów wstrzemięźliwości, ale wystawiaj nadzieję do walki z obecnym znojem, a lekko przebiegniesz przez czas ograniczenia pokarmów. Powtarzaj sam sobie pobożną radę. Przykry jest post, ale raj przyjemny. Uciążliwe pragnienie, ale blisko źródło, z którego jeśli ktoś pije, nie będzie na wieki odczuwał pragnienia. Ciało niszczeje, lecz dusza jest silniejsza, bo bezcielesna. Śmiertelne jest życie, ale blisko już zmartwychwstanie. Gdy żołądek jęczy, przypomnij mu słowa Pana. Nie tylko chleba potrzebuje człowiek, ale każdego słowa Boga. Post to nie głodowanie, ale niewielka zwłoka. Nie niezasłużona kara, ale dobrowolne wyrzekanie się. Nie niewolniczy przymus, ale dobrowolna asceza. Módl się, a będziesz silniejszy. Wzywaj Boga, a niezwłocznie ci pomoże. Widzimy, że też w tych naszych trudach i wyzwaniach sami oczywiście niczego nie możemy zrobić, jeżeli nie będziemy prosić Boga o pomoc. I to, co się wydaje właśnie nam niemożliwe, z Bożą pomocą okaże się bardzo możliwe i będziemy odczuwali z tego bardzo wielką radość. Jest jeszcze taki inny tekst o poście, innego z ojców, Eusebiusza z Aleksandrii. I myślę, że żeby nie odnosić tylko postu do jedzenia, bo jest to tylko bardzo mała część z tego, co się nazywa postem, przeczytam fragment o czymś, co dotyczy nas wszystkich bardzo i co wyrządza nam strasznie wiele zła. I tu mówi święty Eusebiusz tak. Ten, który pości, powinien być wstrzemięźliwy pod każdym względem, a przede wszystkim powinien powściągać język. Nie samo tylko powstrzymywanie się od pokarmów nazywa się postem, ale podczas postu powinieneś wystrzegać się mściwości, popędliwości, gniewu, zazdrości, kłótni, walki, kłamstwa, zawiści, obmowy. Postem bowiem nie nazywa się samo niejedzenie i niepicie, ale też unikanie wszelkiego zła. Są bowiem ludzie, którzy gdy poszczą, obmawiają bliźniego. To jest cytat z psalmu. Zasiadłszy, przemawiasz przeciw swemu bratu. Dlaczego gorszysz syna swojej matki? Korzystniejsze jest dla ciebie jedzenie mięsa i picie wina od podgryzania ludzi językiem. Nic nie jest groźniejsze od języka. Język jest narzędziem każdego naszego grzechu. Dlatego Salomon powiedział, zły język człowieka powodem jego upadku. Także święty Dawid mówi, twój język jest jak ostra brzytwa. I gdzie indziej? Co ci będzie dane i co dodane podstępny języku? A jeszcze gdzie indziej? Usta twoje pełne nieprawości, a język twój knuje podstępy. A także przemówił przeciwko mnie podstępnym językiem. I dalej, ostre jak u węża ich języki, a jad żmijowy pod ich wargami. Mówi się, że wąż ma strasznie ostry język, ale jeszcze straszniejszy jest zły język. Ukąszenie skorpiona da się wyleczyć, lecz złe słowo, gdy wyjdzie z ust, leczy się niezwykle trudno. Woda gasi palący się ogień, lecz złego języka nikt nie jest w stanie powstrzymać. Wędzidło poskramia narowistego konia, lecz szkodliwego języka nikt nie jest w stanie powstrzymać. Łatwo jest ułagodzić dzikie zwierzę, lecz zły język nie daje się ułagodzić. Nie ma w świecie nic gorszego od złego języka. Zły język napuszcza jedno miasto na drugie. Dom na dom oddziela dzieci od rodziców. Rodziców nastawia przeciwko dzieciom. Czyni braci wrogami. Szkodliwy język jest przyczyną wszelkiego zła. Ten, kto pości, powinien przede wszystkim powstrzymywać język od paplania, podstępów, potwarzy, wyśmiewania i kpin. Inaczej lepiej, żeby nie pościł, bo drwi z samego siebie. Jeśli bowiem ktoś je i pije, nie robi nic niegodziwego, bo to, co wchodzi przez usta, wpada do żołądka. To natomiast, co wychodzi z ust, rani bliźniego. Dlatego właśnie Pan powiedział do tłumów: nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi. Naucz pościć swój język, swoje oczy, swoje ręce i swoje nogi. I zobaczymy, jak tu święty Eusebiusz mówi, co to znaczy, żeby każda z tych naszych części ciała pościła. Pan powiedział ci także, jak powinieneś pościć oczami. Odwracaj oczy od cudzej kobiety. Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Nie pożądaj cudzej własności. A jeśli pożądasz, kup za zarobione pieniądze. Nie kradnij ani nie zazdrość. Tak właśnie poszczą oczy. Naucz pościć swoje ręce. A co to znaczy? Nie bij bliźniego, nie kradnij cudzego, nie podnoś ręki na innych, niech twoje ręce dzielą się z potrzebującym. Naucz pościć także swoje nogi. Nie biegnij do teatru, nie zbaczaj w stronę rozpusty, nie zmierzaj do bitwy. Jeśli tak będziesz pościł, Pan nie powie ci tak jak kiedyś do Żydów, jaki pożytek z twojego postu. Naucz pościć całe swoje ciało, duszę i ducha, aby wszystkie trzy były zgromadzone w imię Pana. Wtedy bowiem Pan będzie z nimi, jak sam powiedział, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam będę pośród nich. Dlatego powiedział w imię moje. Z tego też powodu błogosławiony Paweł modlił się, by nienaruszony duch nasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli w ten sposób pościsz całym ciałem, spodziewaj się zbawienia. Wielu pości we włosiennicy, popiele i we łzach, przybiera posępny wygląd, czuje wstręt do kobiet, gani postawę radosnych, zwraca uwagę, by widać było, że poszczą, i chce uchodzić za pobożnych. Taki post nie jest miły Bogu. Posłuchaj, jaki post Bóg kocha. Jak sam mówi: namaź sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w niebie. Z takiego postu cieszy się Bóg. Za post praktykowany po to, by podobać się ludziom, nie ma nagrody. Z drugiej strony, gdy pościsz, nie gań tego, który nie pości, jak każe apostoł. Ten, który pości, niech nie potępia tego, który nie pości. Taki post jest dopiero prawdziwy, niegorszący i niezdrożny. Wielu wzdryga się przed winem i mięsem, jak przed jakimś złem. Nie pości jak Żydzi. Żydzi także powstrzymują się od mięsa, ale nie dostają za to nagrody, bo powstrzymują się ze wstrętem. A przecież Bóg nie stworzył nic złego. Posłuchaj Mojżesza, który mówi: Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było dobre. Jednak biada także tym, którzy nadużywają dobrych rzeczy. Nie potępiaj wina, ale tych, którzy piją wino bez umiaru. Morze jest głębokie, ale nurek schodzi na tyle głęboko, żeby móc się potem wynurzyć. Gdyby zanurzył się za głęboko, nie mógłby się wynurzyć i utonąłby. I nie byłaby to wina morza, ale braku rozwagi nurka. Tak samo w przypadku wina. Wino niczego nie jest winne, bo zostało stworzone dla radowania i leczenia ludzi, ale winę ponosi ten, kto pije je bez umiaru. Kiedy podejmujesz post, nie nakładaj na siebie prawa, jakby post był bez końca, ale przestrzegaj go przez 40 dni i nie przerywaj, nawet jeśli przybędzie do ciebie przyjaciel. Wszyscy bowiem są zobowiązani odbywać post 40-dniowy. Poza tym okresem nie zaniedbuj postu w środy i piątki, nawet z powodu przyjaciół. Niech nikt nie pości w soboty i niedzielę, ani w dni pięćdziesiątnicy, ani we wspomnienia świętych i męczenników. Pość natomiast, jak powiedział Pan, z radością i weselem i ze szczerą miłością do wszystkich ludzi. A gdy to wszystko wypełnisz, gdy posiądziesz dobrą cnotę i wszelką sprawiedliwość, nie wpadaj w pychę z powodu swoich dobrych uczynków, ani nie uważaj się za kogoś wielkiego. Nie mów, jestem lepszy od tego i owego. Jeśli tak powiesz, twój trud włożony w post zostanie bezowocny. Tak samo bowiem mówił ów faryzeusz. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak reszta świata, zdziercy, oszuści, cóż założnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu i daję 10 ze wszystkiego, co masz. I odszedł ze świątyni bez nagrody, pełen grzechu. Dlaczego? Ponieważ nadał się pychą z powodu swoich dobrych uczynków. Co za bezmyślność i głupota! Przyszedł się modlić, a potępiał innych i rozgniewał Boga przeciwko sobie samemu. Dlaczego potępiasz innych, faryzeuszu? Czyż nie jesteś sprawiedliwy i lepszy od całego świata? Bóg ma to, co mu się podoba, ale czy na całym świecie nie znajdzie się ktoś jeszcze podobny do ciebie? Nie jestem jak reszta świata, mówi. W jednej chwili potępił cały świat, bo powiedział, nie jestem jak reszta świata albo jak i ten celnik. A nie wiedział, że celnik był bardziej sprawiedliwy od niego. Więc i ty nie wywyższaj się z powodu swoich dobrych uczynków, jak ów faryzeusz, ale kiedy posiądziesz wszelką sprawiedliwość, stań się jednym z najmniejszych, jak mówi Pan. Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, wtedy powiedzcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Bądź gościnny, dziel się swoim chlebem z biedakami, nie wynoś się z powodu dobrych uczynków, nie odłączaj się od cerkwi, nie zaniedbuj wspomnień świętych, nie pożądaj ludzkiej chwały, nie bluźnij Bogu, nie przemawiaj kwieciście, odwiedź chorego, przyjmij obcych, nie zasmucaj przyjaciół, nie rozmijaj się z prawdą, abyś doskonały pod każdym względem znalazł się ze wszystkimi świętymi w Królestwie Niebios. Żeby może nie zamęczyć, bo już troszkę chyba to trwa i trochę mówimy, więc na takie krótkie podsumowanie chciałabym powiedzieć to może od czego wyszliśmy, czyli mając przed oczami i w pamięci i w sercu postać świętej Marii Egipcjanki, której dzisiaj pamięć czcimy, pamiętając o tym, że nigdy nie jest za późno na pokajanie, żeby nic nas nie zniechęcało, to warunkami takiej naszej pokuty jest najpierw zdanie sobie sprawy z tego, co zrobiliśmy. Później, jak mówią ojcowie, przydałoby się trochę popłakać nad sobą. I przy tym nieodłączny jest post, bo też chcemy posiąść Królestwo Boże na zawsze, nic z siebie nie dając, jak gdyby. Czyli tak z czystej takiej nawet naszej ludzkiej ambicji pomyślmy, że chcemy tak dużo od Boga, a co my mu dajemy? I tak ten nasz post będzie niczym. Pan Bóg tego nie potrzebuje. On jest potrzebny nam. I na zakończenie, żeby tak optymistycznie to zakończyć, bo wszystko, co do tej pory mówiliśmy, było niczym innym, jak właśnie optymizmem. W najgorszej sytuacji, żebyśmy wiedzieli, jak to się mówi, że szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta. I tutaj inny święty ojciec, święty Piotr Chryzolog, nazywany nie Chryzostom, wiemy, że święty Jan Chryzostom, czyli Złotousty, a to święty Piotr Chryzolog, taki byśmy powiedzieli Złotosłowy, żył w tym samym czasie, co święty Jan, tylko że w Rawennie, w innej części Europy. To jest bardzo króciutki akapit, chcę to przeczytać na chyba zakończenie. On brzmi tak. Gdy roztropny sternik odbija statkiem od brzegu, gdy wyrusza na otwarte morze, zapomina o troskach związanych z domem, ojczyzną, żoną i dziećmi. Całym umysłem, ciałem i zmysłami oddaje się trudom żeglowania, by przemóc niebezpieczne fale i bezpiecznie zakotwiczyć w korzystnym porcie. Tak i my, bracia, gdy wyruszyliśmy w drogę wstrzemięźliwości, na morze postu, w wielkopostną podróż odbijmy statkiem naszego ciała od światowego brzegu. Zapomnijmy o troskach światowej ojczyzny. Rozepnijmy żagle duszy na bezpiecznym maszcie krzyża. Zapewnijmy sobie spokojne żeglowanie dzięki linom cnót, wiosłom mądrości, sterowi dyscypliny. Oddaliwszy się od ziemi, spoglądajmy w niebo, byśmy pod przewodnictwem niebieskich znaków odbyli bezpiecznie naszą tajemną podróż wyraźnym i pewnym szlakiem. I tak z Chrystusem jako sternikiem, Duchem Świętym jako bryzą, pokonawszy odmęty przyjemności, przełamawszy fale wad, przetrwawszy burze występków, minąwszy skały grzechów, uniknąwszy żeglowania w stronę jakichkolwiek wypaczeń, wpłyńmy do portu Paschy, nagrody życia i radości zmartwychwstania. Tego myślę, że należałoby życzyć sobie i nam wszystkim, żeby chociaż po jakimś takim minimalnym trudzie dopłynąć, tak jak tu mówi święty Piotr, do już tego portu Paschy, a wtedy się chociaż odrobinę uda nam poczuć, czym tak naprawdę jest to święto. I chciałabym życzyć, żeby właśnie przez wstawiennictwo świętej Marii Egipcjanki, tych ojców, których tu przytaczaliśmy i wszystkich innych świętych, których jest bardzo wielu w naszej cerkwi, czyli świętych, którzy by się wydawało byli straconymi ludźmi. Jakbyśmy poczytali ich historię, to zobaczylibyśmy, zresztą Władyka Mikołaj, autor książki Tam, gdzie nie widać Boga, on mówił, że on bardzo lubi mieć do czynienia z ludźmi, którzy bardzo upadli w życiu i się podnoszą, bo mówi, bo ci ludzie są bardzo odważni. Bo żeby się podnieść z takiego złego jakiegoś czynu, naprawdę trzeba wykazać się w tym momencie męstwem i pokorą. One idą w parze. Nikt nie jest pokorny, kto nie jest mężny. Ten, kto przed tym schyla głowę, znaczy, że jest bardzo dzielnym człowiekiem i mężnym, a nie, jak się mówi, takim nieudacznikiem, który nie potrafi odpyskować, nie potrafi się postawić, tak się mówi potocznie. Właśnie ci ludzie są bardzo wielcy i bardzo odważni i bardzo silni. I Władyka zawsze mówił, tak jak zresztą, no to nie są tylko jego słowa, co Chrystus podkreślał, że najgorszy to tak zwany ktoś, takie ciepłe kluski, a niby nie bardzo grzeszny, ale i tam i nie bardzo ciągnie go do świętości. Bo zazwyczaj ci, którzy nisko ludzie upadli, dojdą do dna, potrafią się od niego odbić i nie chcą już tam wracać. Nawet jeżeli się znowu noga gdzieś tam powinie, to wie, do czego może wrócić, wie człowiek, do czego warto dążyć. I my chyba kiedyś mówiliśmy o takim przykładzie, ale teraz mi się to przypomniało. Myślę, że to jest krótka historia, prawdziwa. To może też doda nam trochę otuchy i nadziei. Była ona spisana w jednych z rękopisów atoskich. Dotyczy człowieka, młodej osoby, młodego chłopaka, który bardzo taki prowadził hulaszczy tryb życia nocny. I on gdzieś tam co noc wybywał do jakiejś pani. Ale potem nad ranem miał straszne wyrzuty sumienia. Szedł, wracając do domu, przechodził koło cerkwi i zachodził do cerkwi, padał przed ikoną Chrystusa, prosił wybaczenie i mówił, że to już, Boże, ostatni raz. Obiecuję, ostatni raz, już więcej tego nie będę robił. Oczywiście postanowienie trwało, zanim się zdrzemnął, domu wstał. Znowu nowy pomysł na burzliwe życie. I to tak trwało i on codziennie przychodził, prosił Boga o wybaczenie, codziennie wpadał w ten sam grzech. No ktoś byśmy powiedzieli, już dawno by zwątpił, na co on liczył. I przyszedł taki moment, że ten człowiek przyszedł do cerkwi, poczuł się bardzo źle i umierał. I w tym momencie stanął obok niego szatan, diabeł, i mówi, że widzisz, jak ty żyłeś, widzisz, teraz pójdziesz w moje ręce. Codziennie grzeszyłeś, taki z ciebie rozpustnik, nieudacznik i tak dalej. I słyszy nagle, ten człowiek zwraca oczy ku ikonie, do której codziennie podchodził, do Chrystusa, i słyszy głos Chrystusa, który mówi: ale zapomniałeś, że ja powiedziałem, w czym zastanę człowieka, w tym go będę sądził w tej sytuacji. I właśnie on przyszedł do mnie się kajać. I teraz zabieram mu życie, bo ja chcę go zbawić. Czasami się zastanawiam, czemu ktoś w takiej czy innej sytuacji zmarł. I mówi Chrystus, że teraz go zabieram i mało tego, on ode mnie otrzymuje wieniec męczeństwa. Bo to, co on przechodził, to ta męczarnia sumienia zasługuje na taką nagrodę, jak męczennicy. I w tym momencie on upadł, zmarł przed ikoną i Chrystus go zabrał do siebie. Jest to przykład raz, że ogromnego Bożego miłosierdzia, dwa, że nadziei, a trzy, nie osądzania przez nas nikogo. Jeden z ojców, jeden z takich duchownych w Salonikach, kiedyś usłyszałam najkrótsze kazanie, dwa w wykonaniu tego baciuszki, więcej nigdy takich nie słyszałam. Kiedyś chodziłam tam do cerkwi, która była blisko akademików, tam dużo młodzieży przychodziło. I służył taki staruszek baciuszka, on tam czasami zastępował u proboszcza. I była niedziela o sądzie ostatecznym. I on powiedział bardzo krótkie kazanie. Mówił, nie będę tu was trzymał długo. Wszystko w Ewangelii zostało powiedziane. Co i jak się będzie odbywało. Tylko chcę wam powiedzieć, a wiecie, co my będziemy wtedy robić na sądzie ostatecznym? A mianowicie dwie rzeczy. Będziemy drżeć, bo będzie to straszny sąd. A druga rzecz to przecierać oczy ze zdziwienia, widząc kto gdzie pójdzie z osądzanych. A więc żeby się nie dziwić, to lepiej nie osądzać nikogo i liczyć na to, żeby nasz Pan Bóg nie osądził. Także wszystkim życzymy dużo sił na resztkę już to postu, która została i żeby dał Bóg spotkać nam wszystkim Paschę, a przedtem uczestniczyć godnie chyba w pięknych nabożeństwach Wielkiego Tygodnia. Mówiliśmy o tym, że chyba człowiek, no chyba, że jest sparaliżowany, leży w łóżku, czy z innego powodu nie może, ale nieuczestniczenie w Wielki Czwartek przez nas w liturgii Eucharystii, kiedy jest Dzień Ustanowienia Eucharystii, to tak jakbyśmy się nie nazywali chrześcijanami, jakby nam to było wszystko jedno. A więc mamy jeszcze chwilę czasu, coś sobie zajrzyjmy w domu, czy do internetu, poczytajmy na ten temat, a na pewno serce zmięknie i zdołamy wszelkie prace porządkowe, domowe zrobić wcześniej, a jak się nie zdąży jakiegoś okna umyć czy firanki, naprawdę jej nic się nie stanie po święcie, a te dni nam umkną i już nie wrócą i nie wiadomo, czy dożyjemy za rok. Więc daj Boże wszystkim sił i takiej duchowej rozwagi i nadziei. Tego wszystkiego życzę.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.